W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Na początku tej konferencji i tego dnia odmówmy przepiękną modlitwę powszechną ogłoszoną przez papieża Klemensa XI, która szczególnie dobrze wyraża prawdę o nas i naszą relację do Boga. Wierzymy w Ciebie, Panie, lecz prosimy, wzmocnij naszą wiarę. Ufamy Tobie, ale prosimy, wspomóż naszą nadzieję. Miłujemy Ciebie, lecz prosimy, uczyń naszą miłość bardziej gorącą. Żałujemy za nasze grzechy, ale spraw, byśmy żałowali doskonalej. Uwielbiamy Cię jako Stwórcę Wszechrzeczy. Pragniemy Ciebie jako celu ostatecznego. Wychwalamy Cię jako miłosiernego obrońcę. Kieruj nami w swej mądrości. Otocz swą sprawiedliwością. Pocieszaj dobrocią. Chroń swoją potęgą. Ofiarujemy Ci, Panie, nasze myśli, aby nas zawsze prowadziły do Ciebie. Nasze słowa, aby najpiękniej mówiły o Tobie. Nasze uczynki, aby zgodnie były z Twoją wolą i całe nasze postępowanie, aby było życiem dla Ciebie. Chcemy tego, czego Ty chcesz. Chcemy dlatego, że Ty chcesz. Chcemy tak, jak Ty chcesz i jak długo chcesz. Prosimy Cię, Panie, abyś oświecał nasz rozum, pobudzał naszą wolę, oczyszczał ciało i uświęcał duszę. Daj nam szczerze żałować za nasze przeszłe grzechy i zwyciężać przyszłe pokusy. Opanowywać złe skłonności i nabywać odpowiednie dla nas cnoty. Daj nam, dobry Boże, miłość ku Tobie i wstręt do naszych wad. Szczerą troskę o bliźnich i pogardę tego, co złe na świecie. Spraw, abyśmy podobnie szanowali zarówno przełożonych, jak i podwładnych. Dochowywali wierności małżeństwu, rodzinie i przyjaciołom. Przebaczali szczerze wrogom. Pomóż nam zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem. Uczyń nas roztropnymi w radach, wytrzymałymi w niebezpieczeństwach, cierpliwymi w przeciwnościach i pokornymi w powodzeniu. Spraw, Panie, abyśmy byli skupieni w modlitwie, wstrzemięźliwi przy posiłku, dokładni w pracy, rozważni w planowaniu i zdecydowani w działaniu. Natchnij nas troską o czystość sumienia, skromność zachowania się i wyglądu, mowę bez zarzutu i życie uporządkowane. Pomóż nam czuwać nad popędami natury, nad współpracą z łaską, zachowywaniem Twego prawa i postępowaniem wysługującym zbawienie. Naucz nas, jak małym jest to, co ziemskie, jak wielkim to, co boskie, jak krótkim, co doczesne, jak nieskończonym, co wieczne. Spraw, abyśmy dobrze przygotowali się na śmierć, przejęli się lękiem Twojego sądu, uniknęli potępienia i osiągnęli niebo. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jeszcze proszę, niech Państwo trochę zostaną na chwilkę stojąc. Bo Państwo tak pięknie wyglądają, że to trzeba uwiecznić. Chcę zrobić zdjęcie, bo to... Nie, ja na policję z tym nie pójdę, nie bać. Ale to jest taki piękny widok, to są no, najbardziej wierzący ludzie w Polsce i jakby tacy ludzie byli, to właśnie policji nie trzeba było, to by ziemia była rajem, elita Polski. Dobrze, niech Państwo usiądą, na siedząco może będzie jeszcze ładniej, bo no to Państwo rozumieją, no, dla księdza to największa radość tylu wierzących ludzi. Ma często do czynienia z wrogami, no szczególnie ja, którzy chcą zniszczyć Kościół. to tutaj widać jest taki cały oddział Bożego Wojska, Bożych żołnierzy, żołnierek, sanitariuszek, taka kompania chorągiew Matki Bożej. No, około ile? 150 osób? 200. No proszę, tak, dwie chorągwie husarii duchowej, to jest potęga. Dwie chorągwie 200 husarów to może 2000 przeciwników rozbić. Tak bywało w przeszłości. Tak, ponieważ były pytania o książki, trochę przywiozłem, no bo tutaj zawsze można tylko powiedzieć część. Tam można się w nie zaopatrzyć w sekretariacie. To są trzy tytuły, ja je przedstawię. No, związane z tym moimi zmaganiami, walką. Państwo wiedzą, że no, ja trochę jestem takim żołnierzem Kościoła. Walczę na różnych frontach, już właściwie na kilku. Ale to myślę, no tak się wypełnia jakby no, powołanie, bo jak no, decydowałem się, żeby być księdzem, to takim no, zasadniczym, jednym z najważniejszych argumentów było, że no, Bóg może wymagać ode mnie wszystkiego, też od żołnierza, no bo normalnie najtrudniej jest zrezygnować z rodziny, z małżeństwa, z dzieci. No ale dla mnie był taki ważny argument, że no, jak przecież miliony ludzi mieli wspaniałe rodziny, małżeństwa, przychodziła wojna i ci mężowie musieli iść na wojnę, zostawić najlepsze żony, dzieci. Potem parę miesięcy, lat męczyli się w okopach, no i ginęli, rozszarpywani granatami. I to często te wojny były bezsensowne, no ale władza to wymagała i miliony mężczyzn musiało iść. Na przykład jak w I wojnie światowej, to na froncie zachodnim, to była straszna jatka tam. W ciągu tych bitew to jednego dnia mogło zginąć kilkanaście tysięcy młodych mężczyzn, około 20 lat. Młodych Francuzów, Anglików, Niemców. Generałowie wiedzieli o tym i wysyłali tych dziesiątkami tysięcy młodych mężczyzn na rzeź. Sama bitwa pod Verdun, 700 tysięcy ludzi zginęło. 350 tysięcy Francuzów, 350 tysięcy Niemców. No to też pokazuje, do jakich absurdów jesteśmy zdolni, jakich zbrodni, jak odchodzimy od Boga. No i ci ludzie nie mieli wyboru, musieli iść. Tam, jakby nie poszli, to by ich zabili na miejscu. I zwykle żołnierz nie przeżywał dłużej niż kilka miesięcy na tym froncie. Oficer, podoficer, między innymi Reinach, kolega świętej Edyty Stein, wielki filozof, uczeń Husserla, miał żonę właśnie, no i zginął tak w błocie po paru miesiącach wojny. No to jak ludzie, i ta śmierć właściwie była bezsensowna, śmierć tych milionów była zupełnie bez sensu, niepotrzebna, to nic nie dawało. To. A ludzie od tego mogą od siebie wymagać, prawda? No to czy Pan Bóg nie może wymagać więcej od nas? No wszystkiego, prawda? I też no i walki duchowej tym bardziej. No to był dla mnie taki jeden z zasadniczych argumentów, żeby zostać księdzem jednak. No i się spełniło, bo teraz wyraźnie jestem jak żołnierz Chrystusa, można powiedzieć, bo tak właściwie już kilka frontów mam. Wielu się dziwi, że jeszcze żyję. Niedawno ksiądz Glas chciał się ze mną spotkać, bo mówił, że się dziwi, że jeszcze żyje i pewnie długo nie pożyje. To jeszcze jest okazja. To się spotkaliśmy. Znaczy w Anglii pewnie już bym nie żył tam, ale no w Polsce jeszcze jest możliwe. No bo zaczęło się od homoideologii, jak zacząłem to krytykować w 2004 roku, to już 17 lat. 17 lat na froncie. No, to jest, więc można powiedzieć, że jestem starym wiarusem. Więc najpierw była homoideologia, a potem ludzie zaczęli do mnie pisać, czy no jak ja tak krytykuję homoseksualizm, czy nie wiem, co się dzieje w kościele. No to się dowiedziałem lawinowo, no to zacząłem krytykować homoherezję, potem homomafię, to już trzy fronty, no potem gender, to już czwarty, potem islam, no bo widzę, ile jest kłamstw na temat islamu, jak jest niebezpieczny. Trzeba uświadamiać, czym to grozi, jaka jest ideologia islamu. No i jeszcze protestantyzacja kościoła. To sześć frontów, na którym staram się bronić Kościół i Polskę. Także rzeczywiście sam się dziwię, jak to możliwe, ale to też dlatego, że ja tak staram się nieraz tych wrogów napuszczać na siebie nawzajem, że tak jakby kry nacierają z różnych stron. Ja tak skaczę i tam ci na tych no, muzułmanów, na genderystów to się równoważy trochę. Tak, jakoś może genderystów, na homoideologów, no, no to jest wojna, prawda? To są manewry. No, Polska właśnie, polska armia była dobra w manewrach, bo nas zawsze było mniej niż wrogów. No, było Rosjan, Kozaków, Tatarów było więcej, więc nasza szansa to było świetne wyszkolenie i manewry. Właśnie nasi hetmanowie byli genialni, to trzeba doceniać. No wygraliśmy pod Hirchholmem, ale jak wygraliśmy? Jak można było wygrać, mając 5 razy mniej żołnierzy? A manewrem właśnie, odpowiednio manewrując wojskami, w odpowiednim momencie uderzając, to była polska technika walki. Także ja się wzoruję, no, na razie się udaje, jeszcze żyję, jak widać. Ale tutaj przede wszystkim staram się położyć fundamenty duchowe, no bo właśnie, żeby walczyć, żeby się bronić, to trzeba mieć wiedzę, umiejętności i ducha, no, fundamenty, bez tego nic nie będzie, prawda? No zgodnie z tym powiedzeniem, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki. Więc tutaj kładziemy fundamenty, podstawy. No ale oczywiście na te tematy wiele byłoby mówić, bo no już jak jestem 17 lat na froncie, no to też dużo się dowiaduję, jak przeżywam. To właśnie tak mówię klerykom, że ja jestem jak oficer liniowy, frontowy, ciągle na wojnie. Nie jak jakiś lizus ze sztabu, który czyści generałowi buty i mówi, że jest najlepszy generał, tylko ja jestem, można powiedzieć, pułkownik ciągle na wojnie. Także jak wracam do seminarium, to mówię, że wracam jak do West Point i tak mówię klerykom, jak, to nie są jak kadeci, zresztą państwo poniekąd też, jak mają się ćwiczyć, żeby być dobrymi oficerami na tej wojnie. Bo to jest wojna duchowa, widzimy. No. Polska jest taką ostatnią wielką twierdzą chrześcijaństwa w Europie i w świecie. No i wrogowie, różne armie chcą ją zniszczyć. Właśnie ateiści przede wszystkim. Tutaj jest nasza taka centralna twierdza. A na wojnie bardzo ważny jest wywiad, informacje. Dobry wywiad może dać więcej niż całe armie. Więc no też staram się o informacje i one do mnie tak lawinowo dopływają z całego świata, no przez to, że stałem się znany na tych różnych frontach. I oczywiście to są takie tematy, na które mógłbym semestrami wykładać, ale no oczywiście nie mogę tego przekazać na rekolekcjach, dlatego przywiozłem parę książek, gdzie są informacje potrzebne w walce. Bo właśnie kiedy się zmagamy, to dobrze wiedzieć więcej od przeciwnika. W ogóle współczesna wojna polega na informacji w dużym stopniu. Na niejako otoczeniu przeciwnika naszą wiedzą, żeby wiedza przeciwnika była mniejsza niż nasza, żeby horyzont wiedzy przeciwnika zawierał się w naszej. Bo jak więcej wiemy, to więcej możemy właśnie. Możemy się lepiej bronić, manewrować właśnie jak hetmani naszą jazdą, naszą husarią. Tak jak kardynał Wojtyła w Krakowie, tam raz czy drugi zaprosił go pierwszy sekretarz partii na dyskusję o marksizmie i zaraz się poddał, bo wiedział, że Wojtyła lepiej zna marksizm niż on, komunista. I o to chodzi właśnie, że no, trzeba znać wroga, trzeba znać jego ideologię, też trzeba znać jego mechanizmy, jego osobowość, jak dochodzi do tego, że on głosi takie bzdury i takie kłamstwa. Bo to no, jak coś, człowiek mówi chorego, głupiego, no to mówi, bo ma chorą duszę zwykle, chory umysł. To, co ludzie mówią, to nieraz są takie jakby potoki ropy duchowej, takie jakby mi się wylewa z wrzodów duchowych. To też, bo nieraz my jesteśmy tacy przerażeni, jak można tak mówić, tak kłamać, tak bezczelnie. Prawda, jak słuchamy szczególnie niektórych polityków, mediów, to są jakby wulkany kłamstwa, wulkany nienawiści. No można, no to jest jak jest się dzieckiem diabła, bo też trzeba pamiętać, że właściwie są dwie możliwości. Albo jesteśmy z Bogiem, albo jesteśmy z diabłem. Trzeciej właściwie nie ma. No bo jak się odrywam od Boga, no to sam się nie będę długo opierał. To zaraz stanę się łupem diabła. Trzeciej możliwości nie ma. I właśnie, oczywiście ostatecznie to Bóg wie jak jest, ale należy przypuszczać, że jeżeli ludzie szczególnie no, straszne rzeczy mówią i robią, tak kłamią, z taką nienawiścią, no to prawdopodobnie dlatego, że już od lat są w rękach diabła, że diabeł ich tak uczy. Są dziećmi diabła. No jak Jezus mówił, są dzieci Boga i dzieci diabła. Trzeciej nie ma kategorii. Jak jeszcze nie widać, to dlatego, że ktoś jest początkującym dzieckiem diabła albo początkującym dzieckiem Boga. No to jeszcze tak efektów nie widać, ale z czasem to widać. No. I I też, żebyśmy tak się bronili przed tym, bo nieraz jesteśmy zszokowani, że można aż tak, że tak bezczelnie można kłamać, tak nienawidzieć. No to trzeba pamiętać, że to jest jakby no chory produkt, chory umysłu. Właśnie tak jak mówiłem wczoraj, ważne dobrze rozumieć człowieka, bo jak rozumiemy człowieka, to lepiej rozumiemy wszystko, co człowiek robi, co pisze, co mówi. Ja tak tłumaczę studentom, bo nieraz przychodzą do mnie też z innych wydziałów, z Uniwersytetu Jagiellońskiego i opowiadają, co nas uczą, co nam opowiadają. To na polonistyce, anglistyce, socjologii, to już są właściwie wydziały genderowe. Tak jak tam gender opanował jak wcześniej marksizm. No ja im tłumaczę, no to są chore produkty, chorych umysłów. No. Ludzie tak się zdegenerowali, że mogą tak mówić, tak zaprzeczać logice, rozumowi. To jest podobnie jak z ciałem. Wiemy, że jak mamy jakąś ranę, wrzód, to leje się ropa, która no, brzydko pachnie. I no, nie ma sensu tą ropą się szczególnie zajmować, wąchać ją czy połykać. To jest trędne, to jest no, chory produkt chorego ciała. To się trzeba no, zebrać do miseczki, tak zwanej nerki i wyrzucić, wylać, ale nie zajmować się tym, nie wąchać, nie pić. A właśnie trzeba pamiętać, że wiele z tego, co ludzie mówią, robią, to są jakby takie produkty ich duchowych wrzodów. Wrzodu pychy, egoizmu, zakłamania, niewiary. Mają owrzodzone dusze. I po prostu jak coś mówią, to tak jakby nacisnąć taki wrzód. To tryska, ropa, wstrętne, może zalać łazienkę, nawet, prawda, lustro. I tym to trzeba wymyć, inaczej się tym zajmować, być odpornym na to. Bo my nieraz właśnie też tak cierpimy, bo pozwalamy, żeby te ataki dotknęły naszej duszy. I myślimy, ojej, jak mógł tak powiedzieć, tak zrobić. I tym się wykańczamy sami, przeżywając to wiele razy. I wiele razy cierpimy. To tak jakbyśmy zebrali ropę od chorych pacjentów w szpitalu i to wąchali codziennie kilka godzin. No, to musimy się zatrzeć. To nie ma co się zajmować. To trzeba trącić. To są chore produkty chorej duszy. Po prostu no, wielu ludzi jak coś mówi, to tak jakby taka ropa z wrzodu tryskała, takiego wrzodu duchowego. To trzeba z góry wiedzieć, no to jest mowa niejako diabła. To trzeba odrzucić, nie zajmować się tym. Ale znać ogólne struktury, wiedzieć jak to funkcjonuje, na czym polega ich degeneracja, ich zepsucie, że oni takie rzeczy mówią, że tak się zachowują. Trzeba ich rozumieć, żeby wiedzieć, co oni będą robić, co planują. No na wojnie, a jesteśmy na wojnie. Bo nasz przeciwnik chce nas unicestwić. Ateiści, którzy w dużym stopniu rządzą światem, rządzą Unią Europejską, rządzą ONZ, rządzą teraz w Stanach, w Niemczech, jeszcze bardziej będą rządzić, to oni chcą unicestwić chrześcijaństwo. I oczekujmy od nich tego, co najgorsze. Tylko jeżeli nie robią tego teraz, bo są za słabi jeszcze, ale takie są ich plany. I trzeba znać ich strategię, ich sposób myślenia, ich plany. No ale o tym no, nie sposób mówić na rekolekcjach, dlatego przywiozłem trochę książek, gdzie właśnie tą wiedzę można poszerzyć. Jedna to jest Dyktatura Gender, właśnie na temat gender. 10 artykułów no, świetnych autorów. Papież Benedykt XVI, największy intelektualista na tronie papieskim. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, największy biblista polski. Świętej pamięci arcybiskup Hozer, pani Gabriele Kuby, najlepsza specjalistka z Niemiec, list Episkopatu Polski na temat gender, wspaniały tekst, też tekst pana profesora prawa Stępowskiego, no i mój tekst. Takie no, kompendium wiedzy na temat gender, kopalnia wiedzy, argumentów. Druga książka związana z tym, Gerarda von Andrwega, Nauka mówi nie, oszustwo homomałżeństw. Andrweg to jest doktor psychologii Holender, który ma wielkie zasługi w obnażaniu kłamstwa homoideologii, kłamstwa o homoseksualizmie. No, którzy mówią straszne rzeczy, no, że na przykład homoseksualiści lepiej wychowują dzieci niż rodzice. Jaka to jest obraza dla kobiet. Homoseksualista, obcy człowiek lepiej wychowa dziecko niż własna matka. No co za absurdalne kłamstwa, jakie ubliżanie kobietom. No ale to dla nich jest codzienność. To jest właśnie kłamstwo propagandy. Trzeba wiedzieć, oni są no, duchowymi dziećmi komunistów i kłamią jak komuniści. Genderyści są jak komuniści i kłamią jak komuniści. I ta książka jest takim znakomitym kompendium argumentów przeciwko tej homoideologii, temu kłamstwu o homoseksualizmie. Tutaj też jest mój wstęp. No myślę, że to jest... No ja już tymi rzeczami zajmuję się 17 lat, to no coś wiem. Myślę, na pewno więcej przeczytałem o genderyzmie niż większość genderystów. No trzeba znać wroga. Zresztą jak czytam ich teksty, to mam wrażenie takie, jakbym chodził w kanalizacji. To są takie wstrętne rzeczy, no chore dusze, no to chore rzeczy produkują. No ale ktoś musi w kanalizacji produkować, no, pracować, no to też mężczyźni jeszcze lepiej niech robią. Ale tam znajduje cenne argumenty przeciwko nim. Prawda? Tak jak nieraz w kloakach średniowiecznych znajduje się zabytkowe rzeczy, tam wpadły przypadkowo. Prawda? To w ich tekstach, jak to teraz są kloaką właściwie w dużym stopniu, taką kloaką duchową, jak to się porówna no, z najlepszymi tekstami ludzkości, filozofią, teologią chrześcijańską, no to znajmuje się takie cenne rzeczy, znaczy argumenty przeciwko nim, bo oni się tam odsłaniają, czyli są tak szczerze. Nie biorą pod uwagę, że oko czuwa. Oko wszystko może przeczytać. I jakby, no. No bo no, oko wie, że na wojnie wywiad to podstawa. No, trzeba wiedzieć, co przeciwnik myśli, prawda? I właśnie najlepsze argumenty przeciwko genderystom znajduje u genderystów w ich tekstach, gdzie oni tak szczerze między sobą odsłaniają duszę. No to ja wtedy cap i mam, prawda? I bo mogę pokazać ludziom, no co to jest, co, jak oni naprawdę myślą, jak za tą fasadą kłamstw, propagandy, jakie straszne rzeczy ukrywają, jakie głęboko chore dusze. I to właśnie świetnie odsłania Ardweg. Bo mamy tu świetne argumenty. My dyskutując nieraz jesteśmy bezradni, bo nasi przeciwnicy są wyćwiczeni. Oni wiedzą, jak kłamać, mają całe systemy kłamstwa wypracowane, propagandy, zastraszenia, które stosują na Zachodzie. Skutecznie niestety. Tymi metodami kłamstwa i przemocy podbili już Zachód. To samo chcą zrobić u nas. Ale nie musi się im udać. Jak 100 lat temu bolszewikom się nie udało, to teraz też nie musi się im udać, jeżeli się zmobilizujemy. I tutaj, no, jeżeli dochodzi do dyskusji rodzinnej, szczególnie z młodymi ludźmi, no to mamy świetne argumenty. Albo możemy mówić, co ty wiesz, ty jesteś jak końcówka jakiejś telewizji czy gazety, powtarzasz tylko slogany, przeczytaj sobie. Jak chcesz mówić o gender, homoseksualizmie, przeczytaj tę książkę, to jest podstawa. Nie można rozsądnie o tym mówić, nie znając tej pozycji. Nieduża, 200 stron, ale można powiedzieć, że największa zawartość sensu na stronę. Jest no, mistrzowska, taka, że najwięcej się z niej dowiemy i będziemy mogli spokojnie argumentować. No i trzecia książka to jest taka no, trudniejsza, Lawendowa mafia z papieżami i biskupami przeciwko homoklikom w kościele. Ostatnio ją wydałem, no to jest też o tym właśnie trudnym problemie. No zła w kościele, bo też zło jest w kościele. W każdej armii są zdrajcy, tak jak był Judasz, prawda? No i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, rozumieć, co się dzieje. No takie skandale jak kardynał Makaryk, czy arcybiskup Pec, czy Wesołowski i tak dalej, i tak dalej. No trzeba wiedzieć, jest pytanie, skąd to się wzięło, jak to jest możliwe? Co robić, żeby tego nie było? Bo jest problem. No, najbardziej wiarygodne szacunki pokazują na przykład, że w Stanach Zjednoczonych większość biskupów jest homoseksualna, a księży 30-40%. Kardynał McCarrick, taki homoseksualny przestępca, który jako ksiądz gwałcił chłopców, a mimo to został kardynałem, kiedy gwałcił kleryków. Przecież arcyzbrodniarz, no taki drapieżnik homoseksualny. Jak to możliwe? To nie jest przypadek. Jeżeli taki człowiek dochodzi do szczytu władzy, to znaczy, że wielu go popiera, że wielu jest podobnych. No bo każdy normalny ksiądz czy ojciec by zrobił wszystko, żeby zastopować takiego, prawda? Żeby go w ogóle usunąć z kapłaństwa. A jeżeli go nie usunięto, a wypromowano, to znaczy, że za nim stoi armia podobnych ludzi. Właśnie homoseksualne kliki, jak mówi papież Benedykt, które trzeba ograniczać, przed którymi trzeba się bronić. Właśnie, żeby, no najgorzej jest teraz w Stanach Zjednoczonych, bo nie opanowali seminaria i no po prostu normalnie wtedy uciekają. No, jak w seminarium, w zakonie są molestowani przez gejów, no to normalnie uciekają i zostają prawie sami geje. To jest mechanizm zepsucia Kościoła. I też napisałem to, żeby to ograniczyć, no i żeby tak nie było w innych kościołach, także u nas, bo te nazwiska no już są taką zapowiedzią, że oni mogą się rozszerzać jak mafia na Sycylii. I żeby rozumieć, co się dzieje, żeby się bronić, no to napisałem tą książkę i widać okazała się potrzebna, bo no, stała się takim super bestsellerem w Polsce już. Normalnie o bestsellerze mówi się, jak książka jest wydrukowana w 5000 egzemplarzy, a tu już wydrukowano 32 tysiące. Czyli widać, że ludziom coś wyjaśnia, tłumaczy. Też wyszło już wydanie słowackie, a widać, że no, diabeł się tego boi, bo kiedy ukazała się tylko część tej książki, taki główny artykuł w Niemczech, w najlepszym niemieckim czasopiśmie teologicznym, to ksiądz homoseksualista podał mnie do sądu za to. I nie tylko mnie, ale redaktora pisma tego Theologisches, który ma 90 lat, i redaktora prowadzącego. Trzech profesorów podał do sądu i już dwóch już ma wyroki. Raczej z tym razem księdzem Storem już dostałem w Niemczech wyrok 4 miesiące więzienia za ten artykuł, albo 4800 euro grzywny. A staruszek 90 lat dostał, profesor Stor, 70 dni więzienia. Zawlekłem staruszka 90-letniego za ten artykuł na 70 dni do więzienia. Albo 9000 euro kary. A ponieważ trzeci profesor Hauke napisał artykuł w mojej obronie, to ten ksiądz jego też oskarżył. Tylko Szwajcarii, bo on mieszka w Szwajcarii. Czyli tylko za 1/4 tej książki trzech profesorów ma iść do więzienia na kilka miesięcy, a nawet na 5 lat, bo wyrok największy jest 5 lat. To jest za podjudzanie przeciwko grupie ludności, bo twierdzą, że obraziliśmy homoseksualistów. Czyli widać, że diabeł się boi. No, zresztą, a ten ksiądz, co nas oskarża, to ostatnio w takim domu publicznym homoseksualnym udzielał pseudo-błogosławieństwa dla homoseksualistów. Tam, gdzie właściwie były odgłosy orgii obok, a on tam błogosławił. No i ma poparcie swojego biskupa w Monachium. To widać, jak Kościół jest zepsuty, do czego to dochodzi. Więc no, z jednej strony to nieprzyjemne, że mi grozi więzienie. Na razie jeszcze nie pójdę, bo tam jest proces. Będę miał 11 lutego akurat, Dzień Matki Bożej z Lourdes, będzie posiedzenie sądu. No i jeszcze o tym będę mówił, wielu ludzi mnie popiera. No to jest takie też okazja, żeby pokazać, no, czym jest homoseksualizm. Tacy tolerancyjni, a jak się powie prawdę o nich, właśnie o Makariku, takich przestępcach, to bach do więzienia. Jak, no to jak nie możesz krytykować homoseksualistów jak komunistów. My to znamy z Polski. No jedno zdanie krytyki do więzienia. No ale trzeba się przed tym bronić, bo to jest tak, jakby ktoś na Sycylii mówił prawdę o mafii, chcąc bronić przed tą mafią i za to prokurator z Mediolanu dał go do więzienia, bo mówi, krytykujesz mafię na Sycylii, to krytykujesz wszystkich Sycylijczyków. No to jest taki argument. No, widać, próbują nas zastraszyć, ale walczymy. Ale myślę, no to jest nieprzyjemne, ale z drugiej strony to pokazuje, że to dla diabła jest groźne. Ja tak się ścieka. Jak mam iść pierwszy do więzienia, będę może pierwszym więźniem politycznym w Unii Europejskiej, w Niemczech, no to widać, że diabłu przeszkadzam, że mu nacisnąłem na odcisk, na ogon. Że tu jest wiele prawdy, które diabeł się boi, skoro tak chce to zakazać. Zresztą już są efekty, bo normalnie artykuł naukowy w takim czasopiśmie to może czyta kilkanaście osób, takie są badania, czy kilkadziesiąt, a teraz już przeczytały tysiące. No chcą zobaczyć, co ten oko napisał, że do więzienia za to musi iść. No, więc świetny marketing, świetna propaganda. No, więc. To jest właśnie więc ta książka. Zainteresowanym chętnie będę je podpisywał z dedykacją w przerwach. Tylko proszę, żeby teraz tych książek nie czytać, bo to Państwa może rozstroić nerwowo trochę. A teraz jest czas święty, kiedy trzeba się skupić na Panu Bogu, na rzeczach najświętszych, fundamentach, żeby uporządkować się. A te rzeczy są trudne i to proszę nie czytać przed snem, bo może sen zaburzyć, tak raczej rano, tak zamiast kawy. Może pobudzić jak kawa, prawda? Tylko zawsze pamiętać, że no tutaj się znajdują też straszne rzeczy o Kościele, niektóre. No bo no, to jest przykra wiadomość, że matka ma raka. No ale lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? Bo jak nie wiemy, że matka ma raka, no ten rak może się posuwać i ją zabić. Jak wiemy, że ma raka, to możemy pomóc go leczyć. I no niestety, no, można powiedzieć, że nasz Kościół ma takiego raka, tych homokligo, o których mówi papież Benedykt, czy lawendowej mafii, to jest takie pojęcie techniczne. Tytuł lawendowy to jest dlatego, tak się jej nazywa w Stanach Zjednoczonych, to z jednej strony dlatego, że Oni zwykle lubią takie luksusowe życie, bardzo bogate właśnie, tego rodzaju księża. No, to oni muszą mieć najlepsze samochody, kosmetyki. No żyje właściwie jak playboy, nie jak ksiądz. No, to jest też, wchodzisz do pokoju, do mieszkania, a to jakby jakieś muzeum antyki, jakieś bogactwo. No właśnie, to są takie... Bo oni nie żyją naprawdę jak księża, tylko żyją dla kariery, dla pieniędzy. Poza tym w tych praktykach homoseksualnych używają olejku lawendowego, takiego do rozprężenia. To jest właśnie stąd, tłumaczę tytuł, skąd to jest. Lawendowa mafia. I to no w Stanach Zjednoczonych już jest tak źle, że księży katolickich nazywa się gay profession, że to jest zawód gejowski. No to jak to już do takiego przysłowia przechodzi, no to widać, że jest coś na rzeczy, prawda? Że jest tak wielu tych księży, że mówią, że ksiądz katolicki to zawód gejowski. To jest straszne. No to jest zupełnie sprzeczne z nauczaniem z Kościoła, z zasadami. I to rozbija Kościół, niszczy, ośmiesza go. Oni kłamią, bo to jak idą, to nie jest ofiara, bo oni nie chcą, w ogóle nie są zainteresowani małżeństwem i rodziną, więc to nie jest żadna ofiara. To jest, idą, ale potem no, wchodzą łatwo na drogę grzechu. No bo to jest tak, jakby do klauzury klasztornej czy do seminarium wpuścić kobiety, no, czy, albo na przykład odwrotnie, jakby, bo jak oni tak patrzą na mężczyzn, jak normalny mężczyzna patrzy na kobietę. To tak jakby no, wpuścić do akademika żeńskiego paru studentów, mężczyzn i powiedzieli, żeby zachowali idealną czystość, mieszkając w pokojach ze studentkami parę lat. No to jest często ponad ludzkie siły, prawda? Więc też rozumieć, na jaką drogę deprawacji oni wchodzą. Jeżeli takie osoby wpuszcza się do klasztoru, do seminarium, no to oni na innych mężczyzn patrzą jak na kobiety i nieraz zaczynają ich molestować. A jak rządzą, to w ogóle jest strasznie. Więc to może zabić klasztor, zabić seminarium, zdeprawować innych. No przed tym trzeba się bronić. To jest postawienie rzeczy na głowie. I no dlatego jest ta książka. Zresztą no, w mojej obronie też wystąpił kardynał Miller, no, taki przyjaciel papieża Benedykta XVI, także ksiądz Rothe mógłby właściwie kardynała Millera też podać do sądu, ale jeszcze się chętnie odważa. No. Właściwie no, powinien też Pana Jezusa podać, bo Pan Jezus tak krytykował duchownych upadłych, prawda? Ale to o tym jeszcze może coś powiem jutro. Tylko właśnie przypominam, nie czytać tego teraz tu w czasie rekolekcji, bo to zaburzy spokój duszy może. Najpierw trzeba duszę umocnić, tak na fundamentach osadzić, na rekolekcjach, żeby potem no, mieć siły i światło do konfrontowania ze złem w świecie i w Kościele. Też właśnie przy pomocy Matki Bożej. Ale podkreślam, że mimo tego zła, które jest w Kościele, też tego raka, lawendowej mafii, Kościół to jest najlepsze, co mamy. Żeby tutaj nie pokładać jakieś zniechęcenie, zwątpienie. I to no, mogę powiedzieć, że no, prawdopodobnie należę do ludzi, którzy wiedzą najwięcej złych rzeczy o Kościele. Bo te informacje do mnie tak dopływają lawinowo z różnych stron. I no na przykład, ale też informacje od tajnych służb, od policji, którzy no, też no czasami no policja w swojej działalności, tajne służby zderzają się z przestępstwami, które dokonują księża, biskupi, kardynałowie, właśnie szczególnie z lawendowej mafii. No i mówią mi, no co z tym robić? No przecież to jest straszne, są nieraz porządnymi katolikami. I no staramy się coś robić. No, na przykład jestem w stałym kontakcie z generałem FBI Stanów Zjednoczonych, który właśnie jako kleryk został strasznie skrzywdzony przez tą lawendową mafię. Dlatego nie mógł zostać księdzem. Ale został wielkim generałem FBI, który ma dojście do super tajnych dokumentów. A w Stanach Zjednoczonych każdy ksiądz jest obserwowany przez policję. Tam są takie zasady, no, jak komunizmie, ale ponieważ ksiądz jest osobą wpływu. No, w Stanach mieli takie doświadczenie, że duchowni potrafili założyć sektę, no, wywieźć ich do lasu, wiemy, i wymordować. Sami się wymordowali, kilkaset osób, prawda? Tam bardzo łatwo założyć jakąś sektę, kościół w Stanach. jak tam miałem wykład w parafii w Los Angeles, to jak proboszcz mnie wiózł, to przy tej ulicy, gdzie jest polski kościół, było 100 innych kościołów, 100 innych wyznań kościółków i tak dalej. I oni tam nieraz robią straszne rzeczy, jakieś wariackie. Dlatego w Stanach Zjednoczonych każdy duchowny jest pod policyjną obserwacją. Także każdy katolicki. I policja wie, co oni robią, gdzie są, z kim nocują, chociażby po smartfonach, prawda? Bo to, które smartfony nocują ze sobą? No to jest... Więc naprawdę dużo wiedzą. Poza tym no, Stany Zjednoczone właściwie mają dostęp do większości wywiadów innych krajów. Dlatego naprawdę jest problem. To mamy problem. Ale pomimo tego jestem przekonany, że i tak Kościół to jest najlepsze, co mamy, że wszędzie indziej jest jeszcze gorzej, dużo gorzej. No bo też, żeby rozumieć mechanizm upadku, bo Kościół daje nam najlepsze środki zbawienia, rozwoju. Daje nam łaskę, wspólnotę z Bogiem. I jeżeli to bierzemy poważnie, no to możemy wyjść na same szczyty. Jak Matka Teresa z Kalkuty, czy Maksymilian Kolbe, czy Witold Pilecki, który jest wart beatyfikacji, idzie na ochotnika do Auschwitz. Niemcy budują Auschwitz, a Polak idzie na ochotnika i tam spędza 2 lata, 7 miesięcy. Czy siostra Faustyna. To zauważmy, są szczyty świętości, ale szczyty ludzkości. Nie ma ludzi piękniejszych, świętszych niż Matka Teresa, Faustyna, Maksymilian Kolbe, Popiełuszko, Pilecki, którzy by żyli tak miłością, tak się oddali, podejmowali najtrudniejsze zadania, jak Matka Teresa, gdzie nikt nie chce iść, najubożsi z ubogich. Czy Pilecki, na ochotnika do Auschwitz. No. To nie był przypadek, on to robił z głębokiej wiary. Można powiedzieć ludzko, moralnie, duchowo, najwięksi chrześcijanie przerastają wszystkich innych, także wszystkie inne wyznania. Po prostu nie ma nikogo, nie można wskazać nikogo w innych religiach, a już no, tym bardziej u ateistów, którzy by wyszli na taki szczyt moralności, czyli najwyższy szczyt. I to jest potężny argument za chrześcijaństwem. Że najpiękniejsi ludzie powstają w chrześcijaństwie. I to widać w Indiach, gdzie są właściwie wszystkie religie. Indie są bardzo religijnym subkontynentem. Tam ateistów prawie nie ma. No, są hinduiści, są buddyści, są muzułmanie, są chrześcijanie. Każdy w coś wierzy, nawet dość intensywnie, głęboko wierzy. Właściwie chrześcijanie, katolicy stanowią znikomą mniejszość, to mniej niż 1%, a siostry katolickie to już zupełnie. No ale proszę, najpiękniejszy człowiek Indii, najświętszy katolicka siostra zakonna. No dlaczego? No bo widocznie ta droga daje najlepsze środki świętości, dojścia najpiękniejszego rozwoju. I to jest potężny argument za chrześcijaństwem, bo oczywiście teoretycznie możemy się sprzeczać długo, takie argumenty 100 za, 100 przeciw, ale fakty, efekty, popatrzmy na efekty. To jest miara. To też dla mnie, jak byłem chłopakiem, był argument między różnymi teoriami. No, teorii jest tysiące, ale co to przynosi w życiu? Jak wygląda człowiek, jak wygląda jego małżeństwo, rodzina, dzieci po 20, 30, 50 latach życia według tej teorii, według tego programu? No i trzeba być skromnym, ale nie można kłamać. We are the best, we are the champions. We are the champions świętości, mądrości, chrześcijanie. No nie ma nic piękniejszego, lepszego niż najpiękniejsi chrześcijanie. To są mistrzowie świata, człowieczeństwa, świętości. No dlaczego? No bo widocznie program chrześcijaństwa, katolicyzmu jest najlepszy dla ludzi. Prowadzi na największe szczyty duchowe. Także, no proszę Państwa, szczęściarze jesteśmy, wielcy szczęściarze, że jesteśmy chrześcijanami, a szczególnie kobiety, bo no, gdzie jest kobietą najlepiej? W chrześcijaństwie. Gdzie są najbardziej szanowane, najlepsze możliwości rozwoju? W chrześcijaństwie. Ja na podróżach naukowych, pielgrzymkach byłem w ponad 70 krajach, bo jestem też duszpasterzem lekarzy. No i tam widziałem, jak kobiety wiedziały, jak są traktowane kobiety w hinduizmie na przykład, czy w islamie, no to jak zwierzę robocze. No. No mężczyzna pogania osiołka i pogania kobietę, no, jak niewolnicę. No, to jest... no jak one mówi, Bogu dziękuję, że jestem Polką, chrześcijanką, że się w Indiach nie urodziłam, czy w islamie, byłabym niewolnicą. No, no bo taki jest program tych religii. To stoi dużo niżej niż chrześcijaństwo, prawda? No dlaczego tak jest? No bo program Ewangelii jest Boży, jest najlepszy, najbardziej prawdziwy. Ale no właśnie, to jest powiedzmy jeden kraniec spektrum, najwięksi święci, jest też drugi, Makarik, prawda, im podobnie. Jak to jest możliwe? A właśnie to trzeba rozumieć mechanizm upadku, no bo no tak jak w liście do Hebrajczyków, nam są dane największe świętości, największe dary łaski. No i jeżeli to podepczemy, no to już nic nam nie pomoże. No to jest tak, jakby ktoś chory na raka dostał najlepsze lekarstwa i je podeptał, rzucił do śmieci. No to człowieku już nie ma dla ciebie ratunku, już nic ci nie pomoże. Dostałeś najlepsze lekarstwa. I jak to wyrzuciłeś, to już nie ma nic dla ciebie, żadnego lekarstwa. No i podobnie no, duchowny ksiądz, nawet biskup, kardynał, który no, prowadzi podwójne życie, który ciągle żyje w grzechach śmiertelnych, który mówi kazania, a zarazem tylko myśli, z kim by tu mieć seks. No, tak jak kardynał Makarik, z jego życia wiemy, że on tutaj tylko tak patrzył na mężczyzn, kogo by tu do łóżka wciągnąć. No najłatwiej kleryka, bo jest zależny ode mnie. No, nie? No to jeżeli człowiek tak żyje, to właściwie jego Bogiem jest seks. To jakby żądza opanowała mu mózg. No. To nie ma dla niego ratunku tak po ludzku na ziemi. No, jeżeli też, żeby rozumieć, żebyśmy nie byli zaskoczeni, zdziwieni, że jeżeli ksiądz, biskup, kardynał upada, czy papież, to może upaść na samo dno, no bo depcze rzeczy najświętsze. To już nie ma dla niego ratunku. Może jakiś cud, ale cuda zdarzają się rzadko. Trzeba pamiętać, że jeżeli schodzimy na złe drogi, to większość nie wraca. No wiadomo, jeżeli zostaniemy alkoholikiem, no to jesteśmy alkoholikiem do końca życia. To jest jakby tykająca bomba. Możemy nie pić, ale zaczniemy trochę pić i już znowu, czy narkoman. Też cała ta pomoc, nawet psychologiczna, lekarska, to pomaga często mniej niż 10%. Czyli idzie na odwykówkę, alkohol, narkoman, no wyjdzie pół roku w szpitalu, miesiąc i znowu to samo. No bo już jest tak zniszczony wewnętrznie. Jeżeli pomaga, to Czenakolo, prawda? Siostra zakonna, która to prowadzi kilka lat odosobnienia. Znam takich ludzi, którzy zostali uratowani, ale jak kilka lat było się wrakiem, to trzeba kilka lat, żeby ten wrak odbudować. To nie jest tak prosto. Jeżeli, no, widzimy ewidentnie, no ponad 90% ludzi, jak już zostaje alkoholikami, narkomanami, to nie wraca. To już ginie w tym. Nie żartujmy, grzech to nie jest żart, to jest zniszczenie. Ale podobnie ksiądz, biskup, kardynał, jeżeli tak zaczyna żyć, no to co ma mu pomóc? No to wydaje się, że oni często już w nic nie wierzą. Żeby rozumieć ten mechanizm upadku, żebyśmy nie byli zaskoczeni, że jeżeli ktoś jest w centrum Kościoła, ma wszystkie dary łaski, sakramenty i to depcze, no to może zejść na samo dno i przebić dno. Żeby rozumieć mechanizm, że w Kościele możemy dlatego spotkać największą świętość i największe łajdactwo. Bo jak już ktoś, będąc w centrum Kościoła, mając wszystkie dary łaski, depczy to, pluje, miesza to z gnojem, no to przebija dno. I tacy ludzie są w Kościele, jak kardynał Makarik, ale taki jest legion, to o tym trzeba pamiętać. Dlatego Kościół, mimo wszystko, to jest najlepsze, co mamy. No bo tutaj jest Matka Boża, Pan Jezus. No nie ma nic świętszego, wielkszego, prawda? To już są same argumenty, żeby zostać w Kościele. No. To jest najpiękniejsze, chociaż są chore części tego Kościoła. I trzeba o tym wiedzieć, nie można być naiwnym. No nie jesteśmy dziećmi. No, dzieciom się nie mówi, że babcia ma raka, czy mama ma raka. No, czyli małym dzieciom. Ale dorośli to powinni wiedzieć, żeby leczyć. Musimy wiedzieć, jakie jest zło w Kościele. I żeby też się mobilizować, żeby żyć tym lepiej, tym piękniej właśnie. Bo jak widzę zło zdrajców, no a w każdej armii są zdrajcy. Nie ma armii bez zdrajców przecież. W każdej armii znajdą się zdrajcy. Oficerowie, których się przekupi, zapłaci, przyłapie na czymś, jakimś skandalu i zmusi. To już mogą powodować straszne straty. Zdrajca, na przykład no przed I wojną światową Austriacy bali się Rosji, znali ją potęgę, no i dlatego budowali potężne twierdze, jak Przemyśl, Kraków. To były no, gigantyczne. Do dzisiaj wiemy, to można zwiedzać, te forty, ale zapewne za tą ilość cegieł, stali, którą tam użyto, można by całe miasta zbudować. Ale Austriacy budowali, bo tak się bali Rosjan. Bali się podbicia przez Rosję. To był olbrzymi wysiłek finansowy. A ludzie, którzy tam bronili, to była cała armia, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. No ale jak Rosjanie w czasie I wojny podeszli pod Przemyśl, to go przyjęli niejako z marszu. Taka twierdza, taki wysiłek, tyle pieniędzy, tyle pracy, kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. I tak, wszystko padło. Dlaczego? A też dlatego, że był zdrajca w sztabie austriackim. Rosjanie mieli od niego doskonałe plany, wszystko wiedzieli o twierdzy Przemyśl. Wiedzieli, gdzie są słabe punkty, dowodzenie i tak dalej. Mogli wejść jak w masło. A kto był zdrajcą? No akurat oficer, wysoki oficer niemiecki, który austriacki ze sztabu, który był homoseksualistą i Rosjanie wiedzieli o tym, mieli dowody na jego życie. Wtedy to był skandal. Dzisiaj to były powód do chwały pewnie, ale wtedy to była kompromitacja. No i właśnie, żeby go nie skompromitowali, to wydał te plany Rosjanom. No to jest przykład, co może zrobić zdrajca. Właściwie ten jeden zdrajca zrobił więcej niż cała armia. Właściwie Przemyśl i ta armia to było warte kilku armii. Z powodu zdrady jednego człowieka państwo austriackie straciło jakby kilka armii, bo tyle był wart Przemyśl. No to jest przykład, jak straszny może być zdrajca. Co może spowodować jeden zdrajca? Więcej szkody niż kilka armii. No ale zdrajcy są wszędzie. W każdej armii, także w kościele. I no z tym musimy się liczyć. No, był pan Judasz, był Judasz też u Jezusa, prawda? Nawet on z tym sobie nie poradził, nie wykluczył tego. Więc trzeba wiedzieć, że są Judasze, co robią, czym grożą, żeby właśnie bronić. No tak jak w każdej armii musimy wiedzieć, że są oficerowie zdrajcy, mniej więcej którzy to są i jak się przed nimi bronić. Ale podkreślam, że i tak ja, który należę do ludzi, którzy najwięcej złych rzeczy wiedzą o Kościele, jestem przekonany, że to jest najlepsze, co mamy. Tylko to jest nasz wybór, właśnie nasza wolność, your choice. Możesz wybrać tak, że będziesz podobny do Jezusa i Matki Bożej, jak Matka Teresa i Maksymilian, a możesz być podobny do Makaryka, no, czy Peca Wesołowskiego. To your choice, właśnie wybór, wolność, o której mówię. O której mówiłem wczoraj, no i będę mówił dzisiaj, ale to też nam no, pokazuje, jak ważna jest wolność, bo to się właściwie sprowadza do wolności. Bóg daje Makarykowi wszystkie łaski. No kardynał, bogactwo, luksus, materialnie wszystko. Sakramenty, wszystko. No ksiądz. I daje Matce Teresie. Matka Teresa wybiera tak, że jest szczytem ludzkości. Makaryk wybiera tak, że jest dnem ludzkości. Your choice, twój wybór. Co z tym zrobisz? Bóg daje ci wszystko. Bóg każdemu daje tyle, żeby się zbawił. Każdy z nas może się zbawić. Każdy ma od Boga tyle łask, tyle darów, że może się zbawić. Być szczęśliwy w niebie i już szczęśliwy na ziemi często. Tak jak możemy myśleć, że Pan Jezus no, był szczęśliwy, no bo szczęście płynie z harmonii wewnętrznej, z uporządkowania. Pan Jezus był najbardziej uporządkowany, więc zapewne był szczęśliwy. No, nie był jakimś malkontentem, nieszczęśliwym, depresyjnym. Ten, kto żyje po Bożemu, jest szczęśliwy w niebie, ale już jest też szczęśliwy na ziemi w pewnym sensie. Zaczyna być. To już jakby niebo się dla niego zaczyna. Ale też nieraz zaczyna się piekło. No jak ktoś jest alkoholikiem, narkomanem, Judaszem, no to też no ile musi ukrywać. Taki no Makaryk, ile on musiał też ukrywać to, co robi, prawda? To jest jakby życie w piekle. Ile energii idzie na to kłamstwo, ukrywanie. Ale to już jest jakby piekło. No. To niebo i ziemia już tutaj się zaczynają. Tak właśnie jak widziałem ten piękny tytuł książki księdza Dziewieckiego, Nawróć się i bądź szczęśliwy. No bardzo słusznie, synteza. Każdy chce być szczęśliwy. Ale nie możesz być szczęśliwy w grzechu, w łajdactwie. To cię rozrywa. Jeżeli grzeszysz, to się nawróć, to będziesz szczęśliwy. No bo szczęście to jest uczucie, a to jest stan harmonii wewnętrznej. A nie możesz być w harmonii, jak jesteś łajdakiem, jak ukrywasz, zdradzasz, podwójne życie. Jak masz kochankę, no ile ty musisz codziennie kłamać żonę i dzieci? To jest stresujące, no to nie daje spokoju. Boi się, że to wyjdzie. No, no prowadząc podwójne życie nie możesz być szczęśliwy. Nawróć się i bądź szczęśliwy. Właśnie to się sprowadza do tego, używaj dobrze wolności. Bo dlaczego ta wolność jest taka ważna? No bo od niej ostatecznie zależy zbawienie i szczęście na ziemi. Bo Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni. Bóg chce, żebyśmy wszyscy poszli do nieba. Jak chce, no to logicznie daje nam to, co do tego jest potrzebne. Wszystkie dary łaski, dary naturalne. I miliarderowi, i najbardziej biednemu. Każdy może iść do nieba. I miliarder, i biedny. Tylko jest pytanie, co ty z tym zrobisz, prawda? Czy wybierzesz jak Matka Teresa, czy jak Makarik? Your choice. To jest jakby zwrotnica, prawda? Można powiedzieć, jedne pociągi jadą do nieba, inne jadą do piekła. Zwrotnica. Gdzie przełożysz tą zwrotnicę? Co wybierzesz? Właśnie dlatego wolność jest tak ważna. Dlatego no, o tym chcę szczególnie mówić, zwracać uwagę, że no, my musimy uważać na tysiące rzeczy, prawda? Ale najbardziej to, co robię z wolnością. Jak ja postępuję z wolnością moją? Co ja wybieram? Dobrze sobie robić codziennie rachunek sumienia z tego. Zaczynać dzień od tego. Jak używałem wczoraj wolności? Jak mogę używać dzisiaj? Każdy raczej wie, w których miejscach upada, w jakich okazjach, sytuacjach. No to trzeba ich unikać. A jeżeli dzisiaj muszę wejść w takie sytuacje zawodowo czy rodzinnie, no to szczególnie uważać. Od tego zależy zbawienie. No bo właściwie do czego się sprowadza cała etyka, moralność? No, można powiedzieć tak w największym skrócie, jakby jednym zdaniem, no to słuchaj swojego sumienia. Mów to, co ci każe sumienie. Postępuj tak, jak poznajesz. Chociaż oczywiście można powiedzieć, no bo jak mam postępować, jakie mam podejmować decyzje, jak mam używać wolności? No zgodnie z rozumem. No nie, bo tak chcę, bo nie przyzwyczajenie, żądza, instynkt. Nie, no to jest zwierzęce. Nie, czym się ma kierować wolność? No wolność ma się kierować prawdą. Jak mam decydować? Mam decydować według prawdy. Poznaję prawdę o sobie, o ludziach, o świecie i to, ten sam rozum już podaje mi wiele dobrych zasad. Objawienie często tylko to powtarza. Mówi, to co my rozumem dobrze poznajemy, to objawienie tylko to umacnia, żebyśmy jeszcze lepiej to przyjęli i dodaje jeszcze dużo więcej. Więc przede wszystkim po co jest rozum? No, żebym poznał świat. Poznał świat w takim sensie inżynieryjnym, żeby mógł tworzyć budynki, mosty, pięknie, komputery. No, żeby mógł też jednak poznać Boga, człowieka, świat. No bo decyzja wolna nie może być przypadkowa, musi być rozumna. Wolność ma się kierować prawdą, rozumem, dobrem, hierarchią wartości. Muszę poznać prawdę o człowieku, o świecie i hierarchię wartości, co jest bardziej ważne, co jest mniej ważne. Najważniejszy jest Bóg i ludzie, a wszystko inne jest na dalszych pozycjach. Najważniejsze jest zbawienie, a wszystko inne jest mniej ważne. I to jest kryterium, co mam zrobić, na co mam się zdecydować. No na to, co przyniesie najwięcej dobra. Nie tylko mnie, także mnie. No, też, ja też jestem pewnym dobrem, o które muszę dbać. Ale no, zasadnicza droga postępowania decyzji to tak, żeby pomnażać dobro, żeby było jak najwięcej dobra w świecie. Takie możliwości wybierać. Żeby maksymalizować dobro. No właśnie tak decydowali święci. Taka Matka Teresa, ile dobra ona uczyniła w slumsach. Założyła zakon, tysiące sióstr, ile dobra one czynią. Żeby jak najwięcej dobra uczynić w mojej pracy, w nauce, w moim małżeństwie, rodzinie, to było kryterium, nie najwięcej przyjemności. Nie, przyjemność też ma swoje miejsce, ale jest niższym dobrem. Trzeba się kierować zasadą dobra i prawdy. Ma dominować zasada dobra i prawdy. Jaka jest prawda, jakie dobro i tym mam się kierować. To mi mówi rozum, a to jeszcze wzmacnia Bóg swoim objawieniem. A przyjemność? A przyjemność przy okazji. A szczęście jako efekt tego. No wszyscy chcemy być szczęśliwi. Ale szczęście to jest uczucie, to jest stan duchowy, który z czego się bierze? No z przeżywania dobra. Uczucia nie są nie wiadomo skąd. Uczucia to jest przeżywanie tego, co mamy w świadomości. Jeżeli w świadomości mam złe, brzydkie rzeczy, no to mam złe uczucia. Jak mam dobre rzeczy w świadomości, bo czynię dobre rzeczy, to mam dobre uczucia. I dlatego tak ważne dbać o higienę świadomości, żeby nie mieć śmieci w głowie. Skąd się biorą często nasze smutki? To szczególnie kobiety nieraz cierpią. No, ktoś jest zrani, skrzywdzi i No, najgorsze, jak mąż zostawi, zdradzi z dziećmi, no i ona myśli, biedna, jak mógł tak zrobić? No, ale myśli o tym prawie codziennie, no myśli setki, tysiące razy. I widać po jej twarzy, po jej smutku. No ale dlaczego? No bo ona, myśląc o tym, ma świadomości tą zdradę, no straszne rzeczy, ma złe uczucia, smutne, żałości, zawiści, nawet nienawiści do tego męża i to ją zatruwa. I tak może myśleć sto i tysiąc razy. Ale to jest tak, jakby prać bez wody i proszku. No to pranie się kręci i nie jest czyszcze, zniszczy się, prawda? To jest jeden ze sposobów, no niestety, zabijania swojego szczęścia. Jeżeli ciągle myślę o złych rzeczach, nawet o obiektywnej krzywdzie, która mnie spotkała, no to mam złe uczucia, bo uczucia są odpowiedzią na to, co mam w świadomości. Dlatego no chociażby trzeba świadomość wypełniać dobrymi, pięknymi rzeczami. No szczególnie pięknymi napełniają na modlitwie. Właśnie dlaczego ludzie są po modlitwie, dobrej modlitwie, na ogół bardziej spokojni, szczęśliwi? No bo napełniają świadomość Bogiem, patrzą na Boga. To jest tak, jakbyśmy szli brzegiem Bałtyku czy innego morza. No to zwykle jesteśmy spokojni, szczęśliwi. Jak organizowałem obozy dla studentów w duszpasterstwie, no to mieliśmy taki rytm, że jeden dzień to było 30 km kajakami mniej więcej, dzień odpoczynku, potem 30 km brzegiem morza i dzień odpoczynku. No to po tych 30 km kajakami, po przepięknych rzeczkach, takich dzikich uroczyskach, albo brzegiem morza, nie było wieczorem nieszczęśliwych ludzi. Wszyscy byli szczęśliwi. No bo cały dzień mieliśmy w głowie, w świadomości, najpiękniejsze rzeczy. Piękny Bałtyk, fale, błękitne niebo, słońce, wydmy, zielone sosny. No cudownie, w gronie przyjaciół. Wszyscy byli wieczorem szczęśliwi, bo cały dzień świadomość mieli wypełnione dobrem. Albo płyniemy Brdą czy Krutynią, przepiękne drzewa, rzeki, jeziora. No, no szczęście bierze się z dobra, które mamy świadomości. Proste. Ale to dobro, no wiadomo, że głównie nasze życie polega na pracy. Więc jak dobrze pracujemy, uczciwie tworzymy dobro, no to jesteśmy, widzimy, że czynię dobro, no to się cieszę. No. Dlatego szczęście jest niejako ubocznym skutkiem czynienia dobrze. Jak żyjemy uczciwie, porządnie w pracy wobec męża, żony, dzieci, no to niejako przy okazji jesteśmy szczęśliwi. Filozofowie 2500 lat myślą na tym, jak być szczęśliwym. Jeden z wielkich tematów filozofii. Były różne koncepcje, prawda? No, no niektórzy myśleli wiele przyjemności, no zmysłowych, no. Jak jestem głodny, jak zjem kotleta, jaka to przyjemność? No to niektórzy myślą, jak zjem 100 kotletów, to dopiero będzie przyjemność. A raczej je rozerwie. Nie, no to, nie, no na tym poziomie nie spotka się szczęścia. To jest pewna, no przyjemność, Bóg daje nam przyjemność, żebyśmy jedli, bo niektórzy jakby nie mieli przyjemności, to by zapomnieli o jedzeniu, że trzeba jeść. Więc to jako nas zmusza, prawda? Są takie przyjemności zmysłowe związane z pewnymi czynnościami, które mają nas do tego motywować. Ale to nie jest centrum życia, no. Przyjemność jedzenia kotleta nie jest centrum życia jednak. No. I to, że miałem kolegę, który no, właśnie na tej linii potrafił zjeść 8 kotletów, ale potem zwariował. No. On szukał szczęścia w tych kotletach. No. Myślał, że jak zje więcej kotletów, będzie bardziej szczęśliwy. To nie jest wydumane, to jest fakt. No. To jest... Ale nieraz ludzie tak postępują. No. Jak... Będę miał jeszcze większy samochód, większy dom, no, większe konto. To będę... No nie, to nie jest szczęście. Szczęście płynie z dobra. Jak czynisz dobro, to przy okazji jesteś szczęśliwy. Nic lepszego filozofowie nie wymyślili. Jest piękna książka o szczęściu Tatarkiewicza, wielkiego polskiego filozofa, który akurat w czasie wojny miał więcej czasu, nie miał co robić, na uczelni nie było, to myślał o szczęściu w czasie wojny. No i napisał piękną książkę o szczęściu, gdzie analizuje wszystkie koncepcje szczęścia. No i mówi, nie ma nic lepszego. Czyń dobro, a przy okazji będziesz szczęśliwy. To jest czysta mądrość ludzka. A Pan Bóg to wszystko potwierdza. Tak, ale właśnie do szczęścia należy właściwy rytm życia, a więc obok konferencji musi być przerwa. I teraz przerwa, ale... Już nie dużo, nie mnożka i za 2 godziny znowu się zobaczymy. Jakoś wytrzymamy sobie.